między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Boże, któryś pouczył serca swych wiernych światłem Ducha Świętego, dajmy w tym, żeby upoznać sobie sprawę. Jego pocieleń zawsze się wysyłać przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Dwie główne części tej konferencji naszej. Spróbuję się zmieścić do godziny 11. Czyli trzeba 10.55 chociaż, tak? Podsumowanie tych 8 błogosławieństw z naszego zeszytu. Tylko zaakcentuję najważniejsze sprawy z poszczególnych błogosławieństw. Znowu według mnie. Błogosławienie Bożym Duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Jak w tym żyć? Takie przesłanie, jak my możemy jako wspólnota, jako człowiek. Człowiek wierzący powinien być duchowym żebrakiem przed obliczem Pana Jezusa. Ubogi, Maria, Józef należeli do tych ubogich Jahwe. Dzięki temu stali się narzędziem odnowy całego Izraela. Oni żyli w Starym Testamencie, ale przez to, że byli sprawiedliwi przed Bogiem, tacy prości przed Bogiem, wierzący prawdziwie, stali się tym narzędziem, gdzie przyszedł Mesjasz, przez nich przyszedł Mesjasz na ziemi, Maria, Józef, Bodzy, Jadwa. Można mieć dużo pieniędzy, a być ubogim. Można być ubogim, w sensie nie mieć nic, a być bogatym, być przywiązanym do tego nic, do tej suchej kromki chleba. Więc o takie ubóstwo, które pozwoli mi dzielić się tym, co mam z innymi, trzeba prosić Boga. Co dalej jeszcze jakieś myśli co do tego błogosławieństwa? Wyzbycie się własnych przekonań, własnej woli na rzecz przyjęcia praw objawionych przez Boga. To jest pierwsze życie ubóstwem, no. Ubogim w duchu. Jeśli najważniejsze dla człowieka jest spełnienie woli Bożej, to jest ćwiczenie w ubóstwie. Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to Ci daję w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka. Chodź, tak, ufać w moc Boga. To jest to pierwsze jakby podsumowanie pierwszego błogosławieństwa. Błogosławieni, niektórzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Smutek. Smutek dlatego, że jest grzech na świecie. Bo taki smutek chodzi. Nie o smutek, że coś nie wyszło. Smutek, że jestem chory, że mnie boli ząb, że wnuczek jest chory. Nie o to chodzi tutaj. To, że jest grzech, że Bóg jest lekceważony i obrażany. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni. Nawet jeśli świat pełen zła i wszelkiego rodzaju nieszczęść często stanowi widok godny pożałowania, zawiera się jednak w nim nadzieja na inny, lepszy świat miłości i łaski. Nadzieja ta ma swoje źródło w obietnicy Chrystusa. Znaczy, wierzący człowiek, żyjący tym błogosławieństwem, nigdy nie wpada w depresję, w beznadzieję, bo wie, że jeśli ten smutek odda w ręce Pana Boga, to Pan Bóg to przemieni. Ten smutek przemieni w pociechę. Nie taki smutek jest dobry, który prowadzi do bezsilnego gniewu i zadręczenia, ale taki, który wywołuje lament nad zastaną sytuacją i prowadzi do przemiany życia. Właśnie ten smutek. Jeżeli widzimy jakieś zło, to ma to prowadzić do nawrócenia, do przemiany życia. To jeżeli coś się dzieje, nie możemy tak przechodzić obojętnie. To, co jest takie, co co się dzieje w świecie. Mówi się, że dawniej ludzie przechodzili, widzieli bijących się ludzi, to reagowali. A teraz zobaczcie, co się stało. Wczoraj nawet gdzieś było, pani minister pojechała do Gdańska w sprawie tam gimnazjalistów, którzy pobili. Inni stali w koło i patrzyli, jak jedna gimnazjalistka, no, robią zdjęcia, sensacje, okłada drugą. No i potem to zostało wrzucone. To, o czym to świadczy? O pamiętności. Dawniej wstydzono się całować publicznie chłopak z dziewczyną, teraz to wprost, nie wiem, jest to do dobrego tonu. Nie, nikt nie zwraca. Jeżeli ktoś przeklina, to też się nie zwraca uwagi. Prawda? Więc to świadczy, że coś jest nie tak. No, nie można przesuwać pewnych granic, bo potem wkroczy agresja. Jeżeli ja słyszę o takiej sytuacji, że w Niemczech są takie miejscowości, że w środkach publicznych, w tramwaju, jeśli wchodzi islamista, to Niemcy wstają. Do czego doszło?
To co?
Niemcy wstają.
Szanują
islamistę.
Nie wiem, ze strachu. W razie czego to będą się zrobić.
A więc smutek powinien prowadzić do nawrócenia. Błogosławieni ci się, albowiem na własność posiądą ziemię. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny serce. Bo taką tutaj cichość, czyli związana z pokorą, ale to nie znaczy pokorne ciele. Można by powiedzieć, że wszyscy mogą teraz na mnie wszystko kłaść. Też mam swoją godność. Ale ta pokora połączona z Jezusem, który przyjął, był pierwszy pokorny. Cichość, nie rozgłos. Nie to, co nie wiem, wielka orkiestra robi. To nie jest styl kościoła. To, co Caritas robi. Caritas robi. Kiedyś ktoś zrobił badania, że te całe osiągnięcie z tej całej wielkiej orkiestry świątecznej pomocy i ta pomoc, to jest jedna diecezja, tyle robi. Nie krzyczy. Nie chwali się. Tak jak to robi. Ktoś już nie wie. Teraz to chyba trochę inaczej. Jest troszkę spokojniej. No więc to nie jest styl Kościoła i styl Jezusa. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Jarzmo życia według Bożych przykazań. I nie chwalić się tym, ale w cichości. Łagodność też jest związana z tym błogosławieństwem. Jest to owoc życia Duchem Świętym. Uprzejmość, cierpliwość, opanowanie. To są te cnoty, które są związane z tym błogosławieństwem. Łagodność to cichość, która powinna ozdabiać osobę ludzką. Dalej, co to jest ta cichość? Jest zdolnością zrozumienia, iż w stosunkach międzyludzkich nie ma miejsca na przymus czy na przemoc. Tutaj bowiem skuteczna jest pasja przekonywania i ciepło miłości. Przekonywać kogoś przez miłość, z miłością, a nie do czegoś przymuszać czy przemoc. Jestem cichy i pokorny sercem, z miłością. To czasami mądra żona wie, jak to zrobić z mężem.
Czasami,
tak.
Bo mąż był alkoholikiem, a teraz jest wielkim poboczym.
Abstynentem. No, to może nie się stawiało takie doświadczenie właśnie.
Ale muszę się nie zapytać, co w tym przypadku pijany to pamięt. A ja do Matki Bożej na kolanach to często padam. I później na pielgrzymkę razem poszliśmy i podjął abstynencję do końca życia.
Właśnie, słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne. Co teraz powiem? Cichość w życiu Jezusa i Jego uczniów nie polega na bezczynności. Nie znaczy siedzieć cicho. Tylko coś robić. Czasami tylko nie przeciwstawianiu się złu lub milczeniu, lecz przejawia się konkretnie w posłuszeństwie woli Bożej i pełnieniu trosce o sprawę Ojca Niebieskiego. Gorliwość o dom Twój pożera mnie. W zachowywaniu Mu wierności aż po grób. coś robi. Jestem wierny Panu Bogu. Ktoś tam grzeszy, ktoś odchodzi od Boga, ale ja będę wierny. Ja będę tutaj coś robił konkretnie. Przeciwstawiał się temu złu. Właśnie będąc choćby we wspólnocie, jeszcze bardziej będę wypełniał to powołanie bycia animatorem, czyli jeszcze bardziej wierny będę charyzmatowi wspólnoty. Cichość nie jest w Piśmie Świętym samoponiżaniem, ale też właściwym rozpoznaniem swojej wartości. I dziękuję Bogu za swoją wartość i rozwijam to, co dobre we mnie. Powinniśmy widzieć siebie takimi, jakimi jesteśmy, dziękować za to. To jest to błogosławieństwo. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Teraz kolejne. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. To też w ramach tego błogosławieństwa świeccy mają się angażować tam, gdzie jest niesprawiedliwość. A gdzie najbardziej niesprawiedliwość przychodzi? W relacjach władza poddani. Podejrzewam. Dlatego zobaczcie, jak Pan Jezus tutaj już w tym błogosławieństwie mówi, że trzeba wchodzić w sprawy społeczne. Ale sprawiedliwość, pierwsze trzeba wiedzieć w Piśmie Świętym, to jest wierność Bogu. Święty Józef był człowiekiem sprawiedliwym, to znaczy szanującym prawo Boże. W sercu. Był człowiekiem serca. Miał religijność serca. To wszystko, co wypływało z niego, wypływało z serca. Łaknąć i pragnąć sprawiedliwości oznacza gorące pragnienie życia według wartości ewangelicznych. Kto żyje według Ewangelii, według woli Pana Boga, jest człowiekiem sprawiedliwym. Jeśli łamane są zasady natury, prawa natury, czyli łamane są zasady ewangeliczne, to trzeba przypominać o tym. To jest ten problem. I tu Kościół ma prawo zabrać głos. Nie jest to wtrącanie się w politykę. Jeżeli na przykład ktoś ustanawia prawa w naturze, mówi, że dwóch panów to jest rodzina, naprawdę nie musimy zabrać głosu. I nie tylko prywatnie w domu mówić, że to jest jakieś nienaturalne, ale to po prostu prowadzi do destrukcji cywilizacji. Cywilizacja grecka, rzymska umarła, zginęła przez takie dewiacje. Przyszli barbarzyńcy, ci, którzy nie umieli się golić, a tam się mieli jakie cywilizacje. I ci pokonali, bo byli zdrowsi moralnie. Zdrowa moralność przetrwa. To, co jest niemoralne, to zginie. I dlatego to jest chore. Te wszystkie marsze, czy tam ostatnio, nie wiem, prezydent Gdańska padł na pomysł, żeby razem z homoseksualistami iść. No przecież jak można? Autorytet, władza idzie z takimi ludźmi. On, to zginie wszystko. To wszystko zginie. To jest skazane już na...
Możemy tylko odwlec modlitwami, jak to mówią, termin. Ale resztę już się nie da.
Nie no, nawrócenie pewnych ludzi możemy się modlić. I sami żyjąc według prawa Bożego. To jest powiedzmy to błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Będą chcieli żyć według prawa Bożego, to jest sprawiedliwość, oni będą nasyceni. Ci, którzy nie żyją według prawa Bożego, nie pragną tej sprawiedliwości biblijnej, Nie bronią też w życiu społecznym, w moim środowisku, w narodzie tej sprawiedliwości, prawa Bożego. My nie tylko mamy wiedzieć, ale przede wszystkim sami żyć, ale i też głośno mieć odwagę mówić o tym. Z miłością oczywiście, z miłością mówić. Bo tak, żeby ci ludzie przyjęli. Bo jak nie będziemy mówić właściwie, no to wtedy nie przyjmą. Nie? To jest... Dalej, jak jeszcze tym można żyć? Czy nie popadamy w zbytni formalizm, zapominając o ostatecznym celu, do jakiego zmierzamy, zmotywowani przykładem choćby świętego Kaspra, aby żadna kropla krwi Chrystusa nie była przelana daremnie? troszczyć się właściwie o właściwą religijność. Tutaj jeszcze przeczytam, bo bycie sprawiedliwym to też troska o właściwą religijność, religijność serca. Co kryje się w naszych sercach? To jest ta sprawiedliwość, która cały czas się przewija. Formalizm, o którym tu powiedziałem, jest zagrożeniem tej religijności prawdziwej. To faryzeusze byli formalistami. Zachowywanie tylko przepisów zewnętrznych. I to jest tym zagrożeniem tego błogosławieństwa, żeby nie myśleć, że jak jestem ochrzczony, to już będę zbawiony. To ma być dodane do tego wszystkiego serce. Wtedy to jest prawdziwa sprawiedliwość. Jeżeli zachowujemy Boże przykazania, to z serca, w duchu prawdziwej sprawiedliwości, nie tylko zewnętrznie. No tak, tak można żyć tym błogosławieństwem. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Tutaj przypominam, mamy specjalistkę od Bożego Miłosierdzia, siostrę Faustynę, na piękną wykładnię nam tutaj powiedziała. Stać się narzędziem miłosierdzia, pożeką, przebaczać tym, którzy nas obrazili, wyrządzili nam zło, porzucili, zdradzili i tak dalej. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim, jeżeli mamy się tu powołać na Faustynę. Czym? Słowo, modlitwa. Czym? Słowo, modlitwa. W ten sposób można czynić miłosierdzie tym, którzy nas krzywdzili. Tak, córko moja, cokolwiek czynisz bliźniemu, nie czynisz. Nic zwyczajnego mamy w Piśmie Świętym to napisane. Jeśli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia w dzień sądu. Powiedz, córko moja, że jestem miłością, miłosierdziem samym. O, tutaj chyba nie trzeba mówić. Błogosławieni miłosierni, czyli przebaczymy winy, kary. Każdego dnia przebaczajmy przed snem, żeby doznawać miłosierdzia. To chyba nie trzeba tłumaczyć, co było się zatrzymywać, jak żyć tym błogosławieństwem. To wiele. Błogosławieni czystego serca. Słowo czy modlitwa? Błogosławieni czystego serca, bowiem oni Boga oglądać będą. Bycie, życie bez grzechu, grzech nas zaślepia na Boga. Bycie bez grzechu, staranie się być bez grzechu, unikanie grzechu, szczególnie śmiertelnego, bardziej uzdania nas na spotkanie, na odkrycie Boga. Czystość serca. Można doświadczyć Boga, spotkać się z Bogiem bardziej. To jest to niesamowity owoc życia tym błogosławieństwem. My się śmieją, ona śmieje się z dziewictwa, z dziewiczości. Kto był na rekolekcjach, to złapał tą różnicę. Także ci, którzy już nie mają fizycznego dziewictwa, mają żyć dziewiczością. Każdy z nas ma żyć w ten sposób. Jest powołany do czystości w jakikolwiek stanie. Ona nas otwiera właśnie na spotkanie z Bogiem. To jest taka, jak ktoś zamknął się, jest w grzechu, bo to jest zagrożenie właśnie czystości. Nieczystym jest ten, który jest w grzechu śmiertelnym. Ten jest zamknięty na Boga. To jest właśnie problem. Zobaczcie, mówi się o komunii na niesakramentalnym. Przecież oni są w grzechu. To jest grzech, nie cudzołóż. Jeżeli więc ten grzech ich zamyka na Pana Boga, jak można dawać takim osobom komunię świętą, która jest samego Boga, która jest samą czystością? Całe nasze dzieło polega na tym, aby oczy serca tak uleczyć, by mogły Boga oglądać. Oczy są zwierciadłem sumienia, serca. Modlić się o oczyszczenie naszych zmysłów zewnętrznych, tych pięciu zmysłów. Je trzeba umartwiać także. Zmysł oczu, uszu, więc co słucham, na co patrzę, powonienia, dotyku, co tam jeszcze nazywa? Smaku. Czasami właśnie coś przykrego też trzeba zjeść. To znaczy, nie musimy specjalnie szukać takiego, ale jak będzie coś takiego, nie musimy manifestować, tylko to jest dla Ciebie, nikt nie musi o tym wiedzieć. To jest forma takiego umartwienia. Zapach, to samo. Te różne formy umartwienia. O tym też mistycy krzyża, o tym jasno mówili. Serce jest źródłem myśli i pragnień biblijnie. Teraz psalm 73. Miłość Boga kieruje się ku sercom czystym. Bóg tym, którzy są bez grzechu. Także niewłaściwe jest takie, to jest od diabła takie myślenie, że co ja z tego mam, jeżeli jestem uczciwy, dobry, chodzę do kościoła, modlę się, co ja z tego mam? To jest od diabła, to jest ładnie oskarżenie od diabła. Co ja z tego mam? A ci żyją nieuczciwie, kradną, kombinują i tyle mają bogactwa, tyle domów, tyle samochodów. To jest od diabła takie myślenie, to nie jest od Boga. Miłość Boża kieruje się ku sercom czystym. Nie mają tej miłości, nie mają pokoju. Co z tego, że mają bogactwo? Za chwilę to zostaną. Wystarczy jeden moment. Serce przestaje bić, człowiek już nie żyje. I staje przed Bogiem i co? Nie wykupi się tymi pieniędzmi, milionami nawet. Miliardami teraz może. Nie są tacy ludzie, którzy się zbierają i chcą rządzić światem. Myślą, że są najważniejsi. I teraz też w innym miejscu. Z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa. No właśnie. Czystość serca to przede wszystkim dar Boga. Idziemy dalej, bo jeszcze druga książka. Chcę Wam przedstawić, tylko dotknę pewne rzeczy. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Pokój ten, to przerabialiśmy, ja tylko to przypominam, co to jest prawdziwy pokój. Chrystus się narodził i wtedy aniołowie mówili pokój ludziom dobrej woli. Gdzie rodzi się Chrystus w sercu, tam jest pokój. Grzech jest zaburzeniem pokoju. To jest źródło wszelkiego niepokoju. Źródło wszelkich wojen. Grzech śmiertelny.
Czyli pokój, można powiedzieć, pokój przekonacie nas, prawda? Nas współczesny jest.
Tak. Błogosławieni ci, którzy potępiają wojny, krwawe porachunki, czynią wszystko, aby im zapobiec. W tym kierunku powinniśmy iść. Bez miłości człowiek nie zdobędzie wewnętrznego pokoju. Jeśli kocham, mam wewnętrzny pokój. Chrystus jest dawcą pokoju. Jeszcze raz do tego wracam. Także my mamy tą drogę do prawdziwego pokoju. Módlmy się też, żeby nasze spotkania były miejscem pokoju, spotkania modlitewne, wymiana doświadczeń. A to za to są odpowiedzialni animatorzy. Mówcie to animatorom parafialnych grup, żeby... Tu jest takie świadectwo, akurat tu w zeszycie, o pewnej animatorce, która w grupie, tam ktoś był jedną osobą, znaczy jedna osoba, która będzie wnosiła pokój, ale ona to poleciła Bogu, dała Maryi Bogu, żeby te osoby się tam pojednały i o tym jest mowa, że te osoby się pojednały. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I tutaj jest taka sytuacja. Ci, którzy żyją Ewangelią, niech nie myślą, że będą mieli powszechną akceptację. Ci, którzy żyją Ewangelią w dzisiejszych czasach, niech nie myślą, że będą mieli powszechną aklamację i akceptację wszystkich. Że będą mieli przeciwnie, opór, będą prześladowani tylko dlatego, że żyją Ewangelią, będą prześladowani. Jakbyście założyli radio, tak jak ojciec Tadeusz katolicki i zaczęli tylko mówić o wspólnocie krwi Chrystusa, to co czym żyjemy publicznie w mediach, zbieralibyście baty za to. Tak, zamknęliby radio. Świat. Świat nienawidzi nauki Jezusa. Jest prześladowany. Będziemy prześladowani za to, że głosimy Chrystusa. Nie będziemy akceptowani. To jest normalne. Jeśli nie prześladowali, to i was będą prześladować. To są słowa Jezusa. Mateusz 5,11. Nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. To jest Pismo Święte. Ale też apostołowie, na przykład Piotr i Jan, Dzieje Apostolskie 5,41, cieszyli się, że mogli trochę pocierpieć na imieniu Jezusa. Były takie sytuacje. I tutaj jest kwestia męczeństwa. To jest jakby normalne. To męczeństwo nie jest fanatyzmem, nienawiścią do nieprzyjaciół, ale ze względu na Chrystusa. Myślę, że pod sztandarem krwi Chrystusa musimy być gotowi na jakieś męczeństwa, które Pan Bóg nam przygotuje. Nie dziwić się, jeśli ktoś nas nie będzie rozumiał, nawet już z samej nazwy wspólnota krwi Chrystusa. Nie wiem, jak to sami widzicie, już może być takie. Nawet i wśród ludzi Kościoła. No to są krwinki, nie? Czy tam krwiopijcy.
No dobrze, niech to.
Już sama nazwa, czy traktowanie nas. Ale musimy być też świadomi, że po prostu nie będą nas akceptować. Ale Jezus nas umacnia. Kiedyś taką rzecz odkryłem, że nie bójcie się, tak łatwo nie można zostać męczennikiem. Trzeba sobie zasłużyć. Pan Bóg powołuje do męczeństwa i daje łaskę. To jest szczególna łaska. Nie każdy ma tą łaskę.
Powstała taka jakaś nowa piosenka, że kościelna, na temat właśnie, że Pan Jezus żyje we mnie, a więc we mnie płynie krew Chrystusa. Że we mnie płynie. To jest tak piękna piosenka, ja w tej chwili nie mam jedno w ogóle słów, ale często śpiewali właśnie i to pod nogie, więc ja poprosiłam, żeby to gdzieś spisali, a potem się okazało, że słyszałam też to w radio. I tak sobie pomyślałam, no, to jestem właściwie w wspólnocie, skoro we mnie płynie krew Chrystusa.
No, zaczyna się duchowość Chrystusa przebijać do całego Kościoła. Ja myślę, że teraz jeszcze jak wyjdzie, pójdzie w Polskę ta książka na lipiec. Weźcie, kupcie sobie do każdej diecezji. Rozważania na każdy dzień lipca. Jest książka w księgarence. I promujcie to na adoracjach w lipcu. Pokażcie to proboszczom. To nie jest żaden grzech. Nie wstydzić się, przecież jest krew Chrystusa jest na każdym ołtarzu. To jest jeszcze mało znana. Musimy przypomnieć. Ona będzie ochraniać Polskę, jeśli będziemy się modlić do krwi Chrystusa. Nie ma innej drogi.
Już rozmawiałam z proboszczem i mojej parafii będzie cenny pies. Pół godziny przed przedsiębiorstwem do dużeńcym sobie.
Super. I niech siostra przeczyta to rozważanie.
Przepraszam, czy na właśnie z Leonem rozmawiałaś?
W radia. Pójść do radii, jak macie gdzieś tam decyzjalne. Zanieście to, niech czytają.
Żebyśmy podjęli właśnie to wyzwanie i wezwanie, żeby w każdej naszej parafii zorganizować.
Siostra coś napisze, wrzucimy na krajowe.
Ale tak właśnie, żebyśmy tak zorganizowali, żeby tam, gdzie w tych parafiach, gdzie jest wspólnota krwi Chrystusa, żeby przez cały lipiec właśnie było czytanie, czy tam śpiewanie tej litanii do krwi Chrystusa.
Rozmawiajcie z tym proboszczem. Dobrze, słuchajcie, mamy mało czasu. Słuchajcie, aniołki, przechodzimy do drugiej części naszej konferencji, ponieważ mamy 100 lat od objawień fatimskich i dzisiaj mamy też pierwszą sobotę. Niedługo będzie zawierzenie Najświętszym Niepokalanym Sercu Maryi, więc pomyślałam, żebyśmy żyli w jedności z Kościołem. Nie byli tacy też jako wspólnota. Chcę coś powiedzieć o duchowości objawień fatimskich. Znalazłem ciekawy tutaj artykuł. Orędzie fatimskie jest bogate w treść, głęboko zakorzenione w Ewangelii, tradycji Kościoła. Przypomina przesłanie Kościoła do nawrócenia i czynienia pokuty. To jest główne przesłanie. Czuwajcie, można je podsumować w tym zdaniu. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokusę. Efezjan 6, 12 też. Pierwsza, może najpierw wymienię na początku, jakie są główne przesłania. Jest tak. Wezwanie do pokoju. Jest orędzie pokoju. Po drugie, wezwanie do wynagrodzenia. Po trzecie, zaproszenie do umartwienia i pokuty. Po czwarte, zaproszenie do Komunii Świętej Wynagradzającej. O tym mówi nam przesłanie. Potem orędzie fatymskie ukazuje wartość modlitwy różańcowej. Zwraca uwagę na różaniec. Następne orędzie fatymskie wzywa do zadośćuczynienia niepokalanemu sercu Maryi. To jeszcze nie wszystko. Siódme. Orędzie fatymskie broni świętości rodziny. Świętości rodziny. I teraz króciutko o każdym z tych powiedzmy wezwań, którym się podsumowuje całe orędzie fatymskie. Wezwanie do pokoju. A więc zagrożenie wojny. Jest to swego rodzaju apel z nieba. Maria się objawiła w 1917 roku. A tytułem przypomnienia. Tak. Ale Maria 13 lipca 1917 roku powiedziała: na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. O jaki tu pokój chodzi, który zaistnieje, gdy ludzkość wypełni zawarte obietnicy warunki. To jest takie pewne warunkowe. Czyli te warunki są warunkami duchowymi, które trzeba spełnić. Między innymi to jest te 7 tych warunków, które płyną z Fatimy. Jeżeli chodzi o Medjugorje, to jest przedłużenie, czyli znowu potwierdzenie przesłania fatimskiego. Pokój nastanie, ale potrzebna jest mobilizacja ducha nie tylko pojedynczych serc, ale całych ludów i narodów. Czyli najbardziej modlitwa i pokuta, porzucenie grzech, nawrócenie. Wtedy będzie ten pokój. To taki pokój chodzi dalej. Wezwanie do wynagrodzenia. Nie można bezkarnie burzyć porządku naturalnego stworzonego przez Boga. Grzech rodzi dalsze zło, jest przyczyną dalszych cierpień. Jeżeli ktoś łamie prawo Boże, mimo że to jest miłe i przyjemne, poniesie konsekwencje. Nie można bezkarnie burzyć porządku. Nie można bezkarnie burzyć porządku naturalnego stworzonego przez Boga. Zrozumiały? Dzieci zrozumiały, fatimskie, że tylko cierpieniem można zwyciężyć grzech. Grzech rodzi zło, jest przyczyną cierpień. Dzieci od początku pamiętały, że Pan Jezus przez grzechy ludzkie cierpi. Stąd pewne postanowienia tych pierwszych dzieci fatimskich, że będą zadośćuczynić za to cierpienie. Stąd się wzięła też ta modlitwa: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. No mniejsza z tym, ale chodzi o tę modlitwę. Czyli człowiek się spotka po śmierci z Bogiem, żeby był pojednany z Nim. Natomiast kiedy jest niepojednany, jest w grzechu, czeka go potępienie. Nie rozumiem?
Nie. Czeka potępienie, ale na końcu i tak decyduje. No chyba, że ktoś jest notoryczny jakimś tam.
Ja mówię o grzechu śmiertelnym. Tak. Że ktoś jest w grzechu śmiertelnym, to nie ma zmiłuj się. Nie, to on się po prostu zamknął na Pana Boga i Nie ma co go na siłę uszczęśliwiać. Wynagrodzenie. To jest ten wezwanie do wynagradzania. Na czym polega to wynagradzanie może? Jest ta modlitwa. Ta modlitwa powstała, którą dodajemy do różańca. Wynagradzające cierpienie jest tym działaniem, które można powściągnąć, które może powściągnąć moce zła i ratować innych od potępienia. To jest tutaj przesłanie. Dobra, idziemy dalej. Zaproszeniem do umartwienia i pokuty. Jak mamy się umartwiać i pokutować? Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Żyjąc Ewangelią można umartwiać się. My to mamy, żyjąc Słowem Życia. Dzieci były pytane przez Maryję, czy chcecie ofiarować się Bogu, aby zanosić wszystkie cierpienia, które wam ześlę jako zadośćuczynienie za grzechy i prośbę o nawrócenie grzeszników. Jak my mamy tym żyć? Łucja zapytała anioła i anioł odpowiedział. Wprost, jak mamy się martwiać? Zapytała Łucja. Anioł odpowiedział. Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi on jest obrażany, dla uproszenia nawrócenia grzeszników. Zatem całe nasze życie, wszystko, co w nim istnieje, możemy składać Bogu w ofierze jako wynagrodzenie i błaganie o nawrócenie grzeszników. Sens zwyczajnego. Tylko całe nasze życie, jako intencja, by powiedzieć Boże, to co ojciec Winfried nam od początku mówił, dla Ciebie Jezu, dla Ciebie Jezu, ofiaruję to. Na rekolekcjach słyszeliśmy, co było powiedziane o tej szpilce. Święta Tereska od dziesiątka Jezus. Szpilka, jedna szpilka podniesiona z miłości do Boga, więcej znaczy niż wielkie dzieła misjonarzy. Z miłości zrobione czyn, który robię. Dokonuję. Od rana do wieczora mam tyle okazji wynagradzać Bogu w zależności, jak to robimy. Ale też możemy przez post, ofiarę, modlitwę. Idea postu musi być z motywacją religijną. To nie jest dieta. Musi być motywacja. Znowu odniesienie do Boga. To dla Ciebie. Ma pomóc w opanowaniu uczuć, namiętności. Uczy nas odpowiedzialności za wszystko i tak dalej. Zapanowanie nad sobą, nad swoją mową, wyobraźnią, pamięcią, sercem i tak dalej, różnymi aktami. Pokuta to jest bardzo dużo. Pokuta, o którą Bóg prosi, jest następująca. Prowadzić życie sprawiedliwe, zgodne z Bożymi przykazaniami, ze wszystkiego czynić ofiary, składać je Bogu. On pragnie, aby wszystkie dusze w taki sposób rozumiały pokutę. To jest odpowiedź, którą podaje siostra Łucja, napisała do biskupa, na czym ma polegać pokuta, o którą Bóg prosi, jest następująca. Prowadzić życie sprawiedliwe i zgodne z Bożymi przykazaniami. Jest zwyczajnego, zobaczcie, ale jakie trudne. Ze wszystkiego czynić ofiary i składać je Bogu. On pragnie, aby wszystkie dusze w taki sposób rozumiały pokutę. Ponieważ niektórzy ludzie przez pokutę rozumieją tylko ostre umartwienie się i nie odczuwając siły i potrzeby codziennej zewnętrznej pokuty, wiodą życie letnie i pozostają w grzechu. Post. Tam gdzieś bardzo ostry. I o to chodzi. Jeszcze raz. Prowadzić życie sprawiedliwe i zgodne z Bożymi przykazaniami, ze wszystkiego czynić ofiary, składać je Bogu. Pokuta, jakiej wymagam, to składanie ofiary z wypełnianych codziennych obowiązków i zachowywanie moich przykazań. Znowu Maryja to powtarza. To jest cytat do Maryi. Nic nadzwyczajnego. Dobra. Orędzie Fatimskie zaproszeniem do komunii wynagradzającej. kolejny prośba z Fatimy. Biskup diecezji Fatima, mówiąc o istocie orędzia fatimskiego, wskazał, że Fatima to wynagradzanie i wynagradzanie, a przede wszystkim Eucharystia i Komunia Święta wynagradzająca. Ta komunia wynagradzająca to także nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, adoracja i czuwanie. To wszystko, co jest związane z Eucharystią. Także krótkie wpadnięcie do kościoła, takie pozdrowienie Pana Jezusa, adoracja i czuwanie. Nic zwyczajnego znowu. I znowu anioł mówi do dzieci: ze wszystkiego, co robicie, składajcie Bogu ofiary jako wynagrodzenie za grzechy, którymi On jest obrażany. Najwyższą formą wynagrodzenia jest Najświętsza Eucharystia. Wynagradza za grzechy.
Eucharystia. Eucharystia można też oddawać, niekoniecznie tylko pierwszą osobę.
Tak, oczywiście. Oczywiście. Komunia Święta wynagradzająca. Nie tylko dzisiaj, pierwszą sobotę. Adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzi do zjednoczenia z Panem. No tutaj nie będę. Też może być wynagradzająca adoracja. Ofiaruję tą adorację jako wynagrodzenie. I teraz orędzie fatimskie, kolejny akcent. Modlitwa różańcowa. Nie przeszkadza być we wspólnocie krwi Chrystusa i odnawiać różaniec, czy nawet w róży. To jest jeden obowiązek, jedna tajemnica różańca. A równocześnie Maryja jest matką wszystkich ruchów, matką Kościoła, także nie bójmy się modlić na różańcu. Maria nazwała siebie w tym w Fatimie Matką Bożą Różańcową. Także siostra Lucja zapytała kiedyś, jakie formy kultu żąda Matka Boża w Fatimie. Odpowiedziała Maria: odnawianie różańca Komunii Świętej wynagradzające. Odnawianie różańca Komunii Świętej. Dobra. Co tu jest jeszcze ważnego? Podczas ostatniego objawienia, 13 października, kiedy to Maryja nazwała siebie Królową Różańca i wymawiała: przychodzę zachęcić wiernych do odmiany życia, nie odmawiają codziennie, nawet codziennie, Różaniec Święty według słów siostry Łucji. Głębokie nawrócenie nie może dojść do skutku bez codziennego różańca. Choćby jedna tajemnica, tam gdzieś w innym miejscu mówi chociaż o jednej tajemnicy. Czym jest modlitwa różańcowa? Jest jak rozdzierający ciemności promień światła. To jest, nie wiem skąd to jest, to 41, kto to powiedział? To jest cytat z książki o Fatimie. Jest jak rozdzierający ciemności promień światła. Jest to łaska, która rozszerza ludzkie serce. Nie mija wiele czasu, gdy przestaje się zwracać uwagę na formę modlitwy, a liczy się tylko jej siła przenikająca wszystko. Modlitwa staje się motorem wszelkiego działania, kanałem i źródłem łask. O, ciekawe to jest jeszcze na końcu. Od modlitwy różańcowej zależy nie tylko los poszczególnych osób, ale również sytuacja świata. Wierzycie w to? Popatrzcie na Austrię. Wojska rosyjskie w 1946 roku wyszły bez żadnego strzału z Rosji. Cała Austria się modliła. Znacie ten fakt? Cała Austria modliła się na różańcu. Rosjanie wyszli bez strzałów. A nie wiem, czy wy czujecie bluesa, ale to, co się dokonało z naszym rządem, gdyby było inaczej, co by było w Polsce teraz z uchodźcami? Oni by się zatrzymali na nie?
Oni mają uchodźcy chęć właśnie wejścia. To jest normalny pobyt, tak jak były kiedyś podwoje, czyli Gizhan, prawda? To jest to samo, tylko inna wersja.
Ale nie wolno teraz sobie odpocząć. Trzeba dalej się modlić na różańcu, szczególnie dalej nie ustawać w modlitwie.
Codziennie
ale mobilizować też wspólnoty. W Orędzie Fatimskie wezwanie do zadośćuczynienia niepokalanemu sercu Maryi. Niepokalane serce jest nieustannie znieważane grzechem ludzkości. I tutaj powiem tak. Dlaczego Maryja prosi o 5 kolejnych sobót? Ponieważ jest 5 zniewag względem Maryi. Pierwsza zniewaga.